czas rozpocząć naszą audycję Szukając Słowa Bożego. W studio witam serdecznie księdza doktora Macieja Basiuka, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderatora dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz doktor dzisiaj pomoże nam zgłębić Boże Słowo, które w najbliższą niedzielę słuchać będziemy w kościołach naszych podczas liturgii eucharystycznej. I na początku, jak zawsze, na początku naszych poszukiwań, naszego zgłębiania Bożego Słowa, przyzywajmy Ducha Świętego, który jako jedyny może dać nam zrozumienie tego Słowa.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty,
ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Cię. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami 23. niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, którą będziemy przeżywali w najbliższą niedzielę. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Są nimi: czytanie z księgi proroka Ezechiela, 33 rozdziału, wersety 7 do 9. Psalm 95. Czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian z 13 rozdziału, wersety od 8 do 10 oraz Ewangelia według świętego Mateusza z 18 rozdziału, wersety od 15 do 20. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie do tekstu Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada nam kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże. Psalm 95. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Pana z uwielbieniem. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto Słowo Pańskie.
Powołując proroka Ezechiela, uczynił go strażnikiem Izraela. Powierzona mu funkcja miała polegać na stałej trosce o czystość wiary ludu Bożego. Jednym z jej elementów była kwestia upominania grzeszników. Bóg zapowiedział Ezechielowi: Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie, i przyjmij je do swoich uszu. Udasz się do zesłańców, do twoich rodaków, i powiesz im: tak mówi Pan Bóg. Czy będą słuchać, czy też nie? A potem Bóg jeszcze dodał: Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. W ten sposób Prorok staje się narzędziem w ręku Boga do przekazywania jego pouczeń w trudnym dla Izraela czasie upadku Jerozolimy i niewoli babilońskiej. Pierwsze czytanie po raz kolejny przypomina prawdę o zadaniu upominania swoich rodaków, jakie ciąży na proroku. Jest to obowiązek, z którego będzie on rozliczany. Co ciekawe, nie jest istotna skuteczność jego działania, ale samo działanie. Takie postawienie sprawy podkreśla wolność każdego człowieka. Prorok nie jest w stanie zmienić czyjegoś zachowania, ale jego obowiązkiem powierzonym przez Boga jest wykazać nieprawidłowość w postępowaniu, nazwać grzech po imieniu. Prorok nie tyle ma zmieniać, ile uświadamiać grzech i potrzebę zmiany. Tym, który jest w stanie poruszyć człowieka, wzbudzić w nim postawę uznania swojego grzechu oraz chęć poprawy, jest sam Bóg, który zaprasza ludzi do współpracy ze sobą. Wszechmogący potrzebuje jednak ludzi, poprzez których może przekazać swoje słowo. Dlatego tak mocno w usłyszanym przez nas tekście zostaje podkreślona odpowiedzialność proroka. Zaniechanie przez niego działania nie tylko jest występkiem przeciw Bogu, wyrazem nieposłuszeństwa, ale również skutkiem takiej postawy proroka jest odpowiedzialność za śmierć grzesznika, który miał być upomniany. Prorok, nie wypełniając swojej misji, odebrał mu możliwość zmiany postępowania. Przez zaniechanie proroka grzesznik nie usłyszał Bożego wezwania do zmiany życia i nie ustrzegł się kary. A Bóg przecież wielokrotnie powtarza na kartach Pisma Świętego, że On nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i miał życie. Psalmista odwraca naszą uwagę od kwestii upomnienia, koncentrując się na uwielbieniu składanym Bogu oraz na wezwaniu do przestrzegania Bożych nakazów. Taka postawa dobrze współbrzmi z misją Ezechiela, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Prorok był człowiekiem żyjącym w wielkiej bliskości z Bogiem, co na pewno przekładało się na jego wierne zachowywanie Bożych przykazań oraz na oddawanie czci Wszechmogącemu podczas modlitwy. Do takiej postawy wzywa usłyszany psalm responsoryjny, któremu przyjrzymy się teraz bliżej. Psalmista woła dwukrotnie: przyjdźcie, a w innym miejscu stańmy. W ten sposób informuje nas, że uwielbianie Boga jest szczególną czynnością, która domaga się oderwania od innych zajęć. Niekoniecznie musi tu chodzić o fizyczne pokonanie jakiejś odległości. Natomiast na pewno potrzebna jest bardzo wyraźna zmiana nastawienia osoby uwielbiającej Boga. Musi sobie ona zdać sprawę, przed kim stoi, do kogo mówi, na czyją cześć wyśpiewuje chwałę. To oderwanie oznacza pozostawienie innych spraw na boku, a zajęcie się spotkaniem z Bogiem. Dalej, psalmista zwraca uwagę na zaangażowanie całego człowieka w modlitwę. Mówi o wznoszeniu okrzyków, śpiewaniu pieśni, padaniu na twarze, zginaniu kolan. A więc całe ciało człowieka powinno uczestniczyć w uwielbianiu Boga. Jest tutaj również miejsce dla sfery emocjonalnej w tym dziele. Bo przecież bez emocji nie da się wznosić okrzyków czy nadać radosny charakter śpiewowi. Powodem uwielbienia Boga jest z jednej strony sam fakt Jego istnienia, z drugiej dobroć i opieka, jaką okazuje ludziom mu wiernym. W ten sposób dochodzimy do ostatniej zwrotki psalmu responsoryjnego, w której psalmista przestrzega w imieniu Boga przed zatwardziałością serc. Postawa ta może grozić również osobom, które są blisko Boga, doświadczają Jego obecności i działania, a jednak zamiast odpowiedzieć wdzięcznością, reagują buntem. Zostają przypomniane w tym miejscu wydarzenia, które działy się w czasie wędrówki przez pustynię po wyjściu z niewoli w Egipcie. Wspomniane tutaj Massa i Meriba były momentami, kiedy lud Izraela buntował się i narzekał. W Meriba zachwiał się w swojej wierności Bogu nawet Mojżesz, który przecież był w bardzo bliskiej z nim relacji i był nazywany przyjacielem Boga. Szczere trwanie w obecności Wszechmogącego i uwielbianie Go ma według psalmisty być zabezpieczeniem przed zejściem na niewłaściwe drogi i straceniem kontaktu z Bogiem. Usłyszana Ewangelia przyniosła opis postępowania z osobami, które występują przeciwko wspólnocie Kościoła. Warto zwrócić uwagę, że znajduje się w bezpośrednim kontekście przemowy Jezusa, w której ukazuje siebie jako dobrego pasterza, poszukującego zbłąkanej owieczki. Takie postawienie sprawy wskazuje, że głównym celem działania opisanego w dzisiejszej Ewangelii nie jest pozbycie się krnąbrnych członków ze wspólnoty Kościoła, ale doprowadzenie ich do ponownej jedności z całą wspólnotą. Zobaczmy, w jaki sposób ma się to dokonać. Jezus wskazuje trzy etapy postępowania. Na pierwszym chodzi o osobiste, bez żadnych świadków spotkanie, w czasie którego należy upomnieć grzesznika. Nie chodzi tu o jakąś formę wyrzutów czy oskarżeń. Bardziej należy pod tym określeniem rozumieć podyktowaną miłością troskę o dobro duchowe grzesznika. To powinno znaleźć swój wyraz również w formie, która musi szanować uczucia upominanej osoby. Nie można deptać jej godności. Jest to w jakimś stopniu zgodne z zadaniem, które Bóg zlecił Ezechielowi, o czym była mowa w pierwszym czytaniu. W tym też objawia się ważna prawda o Bogu, który nie chce śmierci grzesznika, ale abyś nawrócił i miał życie, o czym była już dzisiaj mowa. Kolejnym etapem jest wzięcie ze sobą jednego lub dwóch świadków. Ważna uwaga, nie są to świadkowie przewiny grzesznika, natomiast ich obecność ma chronić przed arbitralnym i pospiesznym sądem. W ten sposób zarówno oskarżenie i obrona zyskają pewien stopień obiektywizacji. Kolejną i ostateczną instancją jest wspólnota lokalnego kościoła. W wypowiedzi Jezusa nie zostaje wskazane, czy w wypadku takiego sądu ma się gromadzić cała wspólnota, czy jedynie jej przedstawiciele, którzy występują w jej imieniu. Natomiast nieprzyjęcie upomnienia ze strony kościoła przez grzesznika skutkuje jego wykluczeniem, które zostaje określone stwierdzeniem: niech ci będzie jak poganin i celnik. W określeniu tym widać wyraźnie żydowski koloryt, ponieważ wymienione dwie grupy społeczne były wyraźnie dyskryminowane przez wyznawców judaizmu, podczas gdy w kościele spokojnie odnajdywały swoje miejsce. Dalsza wypowiedź Jezusa potwierdza władzę wspólnoty kościoła do podejmowania takich decyzji w słowach: wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To stwierdzenie najczęściej kojarzone jest z osobą Piotra, któremu taka władza została przekazana jako przedstawicielowi apostołów. W tym jednak miejscu zostaje ona wyraźnie udzielona całej wspólnocie kościoła, wskazując na łączność wszystkich jej członków oraz na fakt, że przez kościół działa sam Bóg. Zakończenie rozważanej Ewangelii wydaje się zmieniać temat, bo jest w nim mowa o modlitwie, jej skuteczności i obecności Jezusa. A jednak tak do końca nie jest, bo wszystkie wysiłki podejmowane dla nawrócenia grzesznika powinny odbywać się właśnie w klimacie modlitwy, która towarzyszy podejmowanym działaniom, i to na każdym z jej etapów. Natomiast w samym stwierdzeniu dotyczącym modlitwy Jezus nie tyle wskazuje na większą wartość modlitwy wspólnotowej nad indywidualną, ile na kwestię zgodności intencji. Proszący nie muszą modlić się razem. Ważne jest, żeby ich prośby były zgodne. Ostatnie zdanie Jezusa z analizowanej Ewangelii zawiera obietnicę Jego obecności pośród uczniów zgromadzonych w Jego imię, czyli mających świadomość swojej przynależności do Zbawiciela i w ten sposób otwartych na to wszystko, co On przygotował dla nich.
Thank you.
Pisząc do mieszkańców Rzymu, święty Paweł tłumaczy im, jak powinny wyglądać relacje panujące w społeczeństwie. Jest to wizja, która zdecydowanie odcinała się od ówczesnych zwyczajów. Apostoł narodów stara się przełożyć nauczanie Jezusa na konkret życia codziennego, aby w ten sposób stworzyć nowy sposób odnoszenia się ludzi do siebie nawzajem. Najpierw opisuje relacje, jakie powinny panować między chrześcijanami, wskazując na jedność wyrażającą się w różnorodności powołań, która powinna cechować ich działanie. Troska o wspólnotę musi być budowana w oparciu o wzajemną życzliwość oraz dobroć i dążenie do zgody. Następnie święty Paweł przechodzi do omówienia relacji ze światem zewnętrznym. Jako pierwsza zostaje poruszona kwestia miłości nieprzyjaciół, której sedno streszcza się w stwierdzeniu: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dalej wzywa do posłuszeństwa osobom mającym władzę. Podstawą takiej postawy dla niego jest przekonanie, że wszelka władza pochodzi od Boga, i tutaj również zachęca, aby za zło odpłacać dobrem. Tekst drugiego czytania stanowi podsumowanie tego nauczania, wskazując na naczelną rolę miłości w życiu człowieka. Rozpoczął się on od kluczowego stwierdzenia: nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Miłość w postawie chrześcijan nie może ograniczać się jedynie do współbraci i osób życzliwych. Musi ona być otwarta na każdego i realizowana zawsze, niezależnie od okoliczności. Powinna być znakiem rozpoznawczym ucznia Chrystusa. Co więcej, święty Paweł dwukrotnie podkreśla w tym krótkim tekście, że jest ona doskonałym wypełnieniem prawa. Tak więc, kierując się miłością w swoim postępowaniu, chrześcijanin może być pewien swojego postępowania drogą przykazań. W kontekście upomnienia braterskiego, przewijającego się przez wcześniej analizowane teksty, miłość jest z jednej strony zabezpieczeniem przed wchodzeniem w grzech, a więc w krzywdzenie innych, z drugiej natomiast chroni przed niesłusznym czy nadmiernym osądzaniem krzywdzicieli, a także pomaga w procesie przebaczania doznanych krzywd. Prawdziwa miłość jest jedynym bezpiecznym czynnikiem relacji międzyludzkich. Ona gwarantuje, że ten, kto się nią kieruje, nie skrzywdzi drugiej osoby. Szczytem nauczania świętego Pawła o miłości jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, które zostały opisane wszystkie jej cechy. Zachęcam do sięgnięcia do tego tekstu w indywidualnej lekturze. Liturgia Słowa 23 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego koncentruje się, jak mogliśmy zobaczyć, wokół tematu relacji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upomnienia braterskiego. Najpierw słyszeliśmy o nakazie, jaki otrzymał prorok Ezechiel, i o jego odpowiedzialności za głoszenie upomnienia swoim współbraciom. Następnie w Ewangelii Jezus pokazał swoim uczniom, w jaki sposób należy postępować z tymi, którzy nas skrzywdzą. Zbawiciel wyróżnił 3 etapy, których wspólnym elementem było skoncentrowanie na trosce o pojednanie z winowajcą, aby w ten sposób doprowadzić do jego ponownej łączności ze wspólnotą. Natomiast święty Paweł wskazał miłość jako fundament relacji międzyludzkich, zapewniający bezpieczeństwo i dobro osób komunikujących się ze sobą, a jednocześnie jako czynnik powodujący łączność z Bogiem przez wypełnianie w ten sposób Bożego prawa. Ukazane w tekstach biblijnych nauczanie nie straciło nic ze swojej aktualności, ponieważ ludzie wciąż wchodzą w relacje między sobą i nie zawsze te relacje są właściwe. Wielokrotnie możemy spotkać się z krzywdą wyrządzoną przez ludzi sobie nawzajem. Nie zawsze to miłość jest elementem, który tworzy te relacje. Dlatego dzisiaj pragnę zaprosić słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego do podzielenia się swoimi doświadczeniami w materii relacji międzyludzkich. Jak zachowujemy się w sytuacjach, kiedy należy udzielić upomnienia braterskiego? Czy nasze postępowanie zgodne jest z regułami podanymi przez Jezusa w Ewangelii? Jakie owoce przynosi nasze bycie z innymi? Jak rozróżnić szukanie wyrównania krzywdy nam wyrządzonej od kierowanego miłością i troską o bliźniego upomnienia?
W naszym studiu ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Już do Państwa dyspozycji, a numery telefonów 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Polski Południowej oraz 655-2333 i 655-2366 dla słuchaczy z zagranicy. Radio Maria.
Będzie Ci pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ojcze, ja może w takiej nietypowej sprawie. Chodzi o to, czy chciałam się dowiedzieć, czy z Wałbrzycha albo z Boguszowa Gorcy jakaś pielgrzymka jest organizowana.
Tylko, że teraz jest audycja o Słowie Bożym, wie Pani, i wolałbym, żeby dotyczyły te telefony tego, o czym przed chwilą mówiliśmy na antenie.
Bo ja dzwoniłam wcześniej i tam nie mogłam się...
Gdyby pani zadzwoniła na recepcję, tak, bo ja w tej chwili nawet nie mam listy przy sobie, bo jest zupełnie inny temat.
A jaki
audycja.
Numer?
610-8100, kierunkowy 56. I tam
dziękuję
zapytała,
bardzo.
Dobrze? Dziękuję, pozdrawiam. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże, można do audycji?
Szczęść Boże, prosimy.
Więc ja miałem taką sprawę, że wielu ludzi po prostu w momencie, gdy się próbuje coś tam pouczyć, to oni się osłaniają tym, że no nie wolno sądzić bliźniego, bo Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. W ten sposób jak gdyby się, no, że tak powiem, wykpiwają się ze sprawy. Można by jakiś komentarz na ten temat prosić.
Dziękuję. A kto dziękuję. Zadał
Piotr
pytanie?
Piotr ze Szczecina.
Dziękuję Panie Piotrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak najbardziej. Pan Jezus powiedział, że nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Zgadza się. Natomiast czym innym jest sądzenie bliźniego, wydawanie jakiegoś sądu o jego czynach, a czym innym jest kwestia upomnienia braterskiego. Jak było pokazywane, upomnienie braterskie bardziej bazuje na trosce właśnie o grzesznika, o tego, który źle postępuje, żeby jemu pomóc powrócić do wspólnoty. A jest nie tyle jakby pokazać, ty jesteś grzesznik, ty jesteś mały, słaby, ty źle robisz, ile pokazać mu, czekamy na ciebie, wróć, chcemy ci pomóc, chcę ci pomóc, żebyś po prostu wrócił. A więc to jakby dwie różne sprawy. Czym innym jest dokonanie osądu, do czego tutaj Pan Jezus powiedział wyraźnie, żeby tego nie czynić. Natomiast równie wyraźnie, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, wzywa nas do tego, byśmy troszczyli się o tych, którzy źle postępują i pomagali im wrócić do wspólnoty.
Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech pochwalą Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do Słowa Bożego. Słowo Boże jest to, szczególnie to, którego dzisiaj wysłuchałam, jak niezwykle pasuje do dnia codziennego. Sami doświadczamy pouczeń rodziców, naszych nauczycieli. Nie zawsze to przyjmujemy, bo człowiek jest taki trochę zbuntowany, a nade wszystko zapatrzony w siebie. Jednak to słowo z miłością podane zapada nam w serce, jeśli je przyjmiemy, i ożywa, jeżeli zreflektujemy, ożywa dlatego, że zostało posiane z miłością, z miłością rodzicielską, która zawsze ma podłoże w Panu Bogu. I sama doświadczyłam w swoim życiu takich sytuacji, że w pierwszej chwili nie przyjęłam uwagi, ale po refleksji okazuje się, jak ona była zbawienna i jakie po przyjęciu niezwykłe owoce przyniosła. Sama jestem mamą i też pouczam. W takim sensie, że po prostu mówię o pewnych postawach i wartościach w porę i nie w porę. Nieważne, czy się komuś to podoba, czy nie. Po prostu uważam, że jeżeli ja to widzę, to znaczy Pan Bóg mi dał taki sposób widzenia i to dla mnie jest zadanie. Muszę to powiedzieć, bo inaczej byłabym nielojalna wobec Pana Boga i z własnego sumienia. I to słowo z miłością powiedziane, wierzę, że może nie będę oglądała w całości owoców tego mojego upomnienia teraz, ale ono kiedyś przyniesie owoc w życiu tego człowieka, któremu z miłością zwróciłam uwagę, bo no, myślę, że tak właśnie Pan Bóg oczekuje od nas siania Słowa Bożego z miłością. I to jest takie po prostu tak myślę, powinniśmy nowe niebo i nową ziemię tworzyć tutaj. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję za to świadectwo. No właśnie, mamy mówić w porę i nie w porę. I to, co nam pokazywał właśnie prorok Ezechiel, mamy nawet nie oczekiwać, że coś zobaczymy, że będą jakieś owoce naszego mówienia. Natomiast jesteśmy wzywani do tego, by pokazywać właściwy sposób postępowania, by uczyć o tym, jak właściwie żyć. Owoce trzeba pozostawić Panu Bogu. To On jest tym, który sprawia, że nasze mówienie, nasze działanie będzie przynosiło owoce w przyszłości.
Radio Maryja, halo.
Proszę, chciałem powiedzieć, że Pan Jezus powiedział, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, to tak można doprowadzić. Papież powinien wydać edykt taki, żeby wszyscy ludzie, bo Chrystus umarł za wszystkich i co do jednego umarł, że Kościół będzie się modlił i w każdej mszy na przykład będzie koronkę do miłosierdzia Bożego odmawiał, żeby wszyscy ludzie co do jednego i ci co grzechy popełniali i ci nie popełniali, żeby pokutę im zadać, ale żeby wszyscy ludzie co do jednego zostali zbawieni. To chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję.
No ale w ten sposób znikłaby nasza wolność. A Pan Bóg pozostawia nam wolność. Nie można na siłę nikogo zbawić. Pan Bóg przychodzi z propozycją zbawienia. Pan Jezus umarł za wszystkich, ale każdemu pozostawił wolność w tym, czy przyjmie ten właśnie jego dar zbawienia.
No i także dopowiem, że w modlitwie eucharystycznej jest też to wspomnienie o tych, którzy odeszli z tego świata i których wiarę jedynie Ty znałeś.
Tak, znaczy modlimy się za wszystkich zmarłych, natomiast no Panu Bogu pozostaje kwestia tego, kto będzie zbawiony, natomiast człowiek pozostaje w wolności. Gdyby tak na siłę wszystkich zbawić, no to by było...
I nie ma też człowieka, za którego Kościół by się nie modlił. To tak. Też, żebyśmy mieli tego świadomość zawsze. Ale kwestia przyjęcia daru zbawienia...
Pozostaje w wolności człowieka.
To już jest wybór też każdego z nas. Za chwilę kolejne telefony. Proszę bardzo. Halo? Halo? Prosimy.
Halo?
Słuchamy Pana.
Halo?
Słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze dziewica.
Chyba mamy problemy z połączeniem. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, ja chciałem podnieść taką kwestię właśnie też między innymi o stawaniu prawdzie i o tym upominaniu, że jeżeli prawda, jak to się mówi, nas wyzwala, to po prostu my, znaczy przed tą prawdą po prostu uciekamy i nie chcemy mówić, znaczy nie tyle mówić, co jak ktoś o nas powie prawdę, to przed tą prawdą jakoś uciekamy, czy po prostu inny temat podejmujemy i ta prawda jednak, no Pan Jezus mówi, że prawda was wyzwoli, nie? A jeżeli słyszymy o sobie jakieś niepochlebne, czy no szczególnie niepochlebne rzeczy, albo jakieś upomnienia, czy napomnienia, to po prostu się, znaczy w moim przypadku zbywa się różnymi takimi błahostkami, żeby po prostu uciec od tej rzeczywistości i tą prawdę jakoś tam wyminąć, żeby ten temat jakby nie istniał i już, dobrze, już niech będzie spokój i będzie ład i porządek, aby tylko tą prawdę się nie odsłonić. I to właśnie też prosiłbym o jakiś taki drobny komentarz, no i po prostu bardzo też uważnie, znaczy w moim przypadku uważnie staram się słuchać, no ale nie wiem, czy zawsze na koniec coś zostaje w głowie, w pamięci, żeby z tego Słowa Bożego na niedzielę cośkolwiek zapamiętać. To szczęść Boże, mówił Krzysztof.
Dziękujemy Panie Krzysztofie, szczęść Boże.
Czy zdecydowanie prawda nas wyzwala. I tutaj z tej wypowiedzi Pana Krzysztofa jakby trzeba dwie strony pokazać. Pierwsza, jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, to właśnie cała sztuka polega na tym, żeby umieć przyjąć to, co do nas mówi. Bo wtedy właśnie ta prawda nas będzie wyzwalała. Przyjęcie tej prawdy, pójście za nią może być dla nas zbawienne. Możemy wtedy coś zrozumieć o sobie i swoje życie przemienić. Natomiast z drugiej strony my jesteśmy wezwani do tego, by mówić prawdę innym, by tą prawdę innym pokazywać. I tutaj jakby niezależnie od tego, czy oni chcą to przyjąć, czy nie chcą przyjąć, naszym zadaniem według tekstów dzisiejszej Ewangelii jest właśnie pokazywanie tej prawdy, mówienie o tej prawdzie. Do tego Pan Bóg nas wzywa.
Radio Maryja, halo?
Można do audycji prosić?
Prosimy bardzo. Jest Pani na antenie?
Proszę?
Słuchamy już Panią, jest Pani na antenie?
Tak, dobrze. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, ale...
Musi Pani przyciszyć radio, bo Pani już słyszy siebie.
Szczęść Boże, mówi Urszula z Krakowa. Mam takie zapytanie. Czy istnieje takie, istnieje w Kościele takie pojęcie jak grzech cudzy? Jeżeli upominam, a często, no, albo mówię przynajmniej, że nie wolno bez ślubu młodym mieszkać, że nie wolno nawet dorastającemu synowi czy wnukowi jechać z dziewczyną pod namiot, bardzo się narażam. I co w takiej sytuacji można czynić?
Dziękuję Pani Urszulo. Oddaję głos księdzu doktorowi.
Co można czynić? Dwie rzeczy. Konsekwentnie dalej mówić, pokazywać prawdę, prawdę nauczania Kościoła, pokazać, że to jest niewłaściwe zachowanie. No i druga rzecz, modlić się za syna, wnuka, innych, żeby zmienili swoją postawę, żeby zrozumieli, co jest niewłaściwe.
Radio Maryja, halo.
Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i gościa. Mówi Elżbieta. Ja chciałam zwrócić uwagę, że moja refleksja jest tak zwrócona bardzo na to właśnie upominanie, które jest delikatne u Pana Jezusa, ale jednocześnie bardzo takie radykalne i wymagające. Bo co to znaczy upominanie? Upominanie to jest takie właśnie zachęcanie, jak gdyby wychowywanie, ale nie pouczanie, bo ja już się wtedy ustawiam jakoś tak wyżej, jeżeli chcę pouczać, że jestem lepsza, jak gdyby doskonalsza, ale jednocześnie też upominanie ma właśnie być takie konsekwentne, czyli że nie mam brać absolutnie kompromisu ze złem, z grzechem, nie przemilczać go, że to no, nie wypada, albo nie będę mówiła, bo się narażam, bo chcę mieć spokój. To jest właśnie takie, bardzo mnie to się podoba, takie to upominanie. Upominanie, napominanie, a nie właśnie, już broń Bóg, właśnie ocenianie, osądzanie gdzieś kogoś, dlatego że nie mamy prawa, bo tu się też mi zaraz włącza to piąte przykazanie, w którym Jezus mówi, że wtedy, jeżeli się już gniewasz na brata, to już podlegasz sądowi. A więc właśnie to jest takie bardzo, bym powiedziała, jednocześnie odpowiedzialne za tą drugą osobę, że delikatnie wziąć na bok, a nie jakoś tak z pozycji takiej siły mówić na głos o tym, że on coś bardzo złego robi, ale jednocześnie właśnie radykalnie przy swoim takim upominaniu, jeżeli wiem, że ja mam rację, to jednak być, mimo że się człowiek naraża, mimo że na niezrozumienie, na jakieś nawet wielkie przykrości. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos. No tutaj ciężko cokolwiek dodać. Pani Elżbieta bardzo trafnie ujęła całą sprawę. Trzeba właśnie delikatnie, ale konsekwentnie pokazywać, w jaki sposób żyć.
Jak wielkim jest, On rozdarł serce me i zajrzał w głąb, gdzie na dnie strach się krył i dumy prąd. On wymiótł wszelki brud, wyplenił chwast, aż w miejsce nocnych mgieł zajaśniał blask. I teraz dobrze wiem, dlaczego me oczy omył w łzach, bym widzieć mógł.
Podsumowując nasze spotkanie poświęcone refleksji nad tekstami liturgii słowa 23 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, do głosów słuchaczy, za które serdecznie dziękuję, pragnę dołączyć słowa powiedziane przez świętego Augustyna przy różnych okazjach. Oto pierwszy z jego tekstów. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, upomnij go w cztery oczy. Dlaczego go upominasz? Ponieważ ty cierpisz, że zgrzeszył przeciwko tobie? Niech tak nie będzie. Jeśli to czynisz z własnej miłości, nic nie czynisz. Jeśli z miłości ku niemu czynisz, czynisz doskonale. Biskup Hipony zwraca naszą uwagę na kwestię motywacji, jaka kieruje naszym postępowaniem. Istotą naszego działania powinna być miłość i troska o bliźniego, a nie szukanie samego siebie. Natomiast życie codzienne, nasze reakcje pokazują nam, że jako pierwsze odzywa się w nas poczucie krzywdy i szukanie sprawiedliwości, które czasami przejawia się nawet w gotowości uczynienia czegoś złego osobie, która nas skrzywdziła, aby w ten sposób wyrównać rachunki, aby nasza krzywda została pomszczona. Oczywiście mamy prawo do otrzymania zadośćuczynienia ze strony osoby, która nas skrzywdziła, ale to pragnienie nie może nami powodować. Tym, co nas pobudza do działania, powinna być miłość. Dlatego w innym miejscu święty Augustyn pisze tak. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, upomnij go w cztery oczy. Jeśli tego zaniedbałeś, gorszy jesteś od niego. Popełnił niesprawiedliwość i przez to zranił ciężko sam siebie, a ty lekceważysz ranę swego brata. Ty widzisz, że ginie lub że zginął, a zaniedbujesz go. Jesteś gorszy przez twoje milczenie niż on przez swoje obelgi. Jeśli więc kto zgrzeszy przeciw nam, miejmy wielką troskę, nie o nas jednak. Jest bowiem rzeczą chwalebną zapominać zniewagi, zapomnij więc twoją zniewagę, ale o ranę brata twego, a więc upomnij go w cztery oczy. Chcąc go jednak upominać, oszczędź mu wstydu, bo może właśnie ze wstydu zacząłby bronić swego grzechu i tak tego, którego chciałeś napomnieć, uczyniłbyś jeszcze gorszym. Z wypowiedzi świętego Augustyna płynie wniosek, który przybliżył nam już w pierwszym czytaniu prorok Ezechiel, czyli nasza odpowiedzialność za grzesznika. To nie jest tylko jego prywatna sprawa, że grzeszy. Widząc jego grzech, doświadczając jego skutków, jesteśmy zobowiązani do reagowania. Nie możemy przechodzić obojętnie nad grzechem, który zauważymy. Bóg wzywa nas do odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Kolejną sprawą, na którą zwraca naszą uwagę biskup Hipony, jest kwestia, w jaki sposób upominamy grzesznika, jaki cel nam w tym przyświeca. I ostrzega, że jeżeli szukamy okazji do poniżania go i wywyższania się ponad niego, to nie idziemy dobrą drogą i z naszego działania nie będzie dobrych owoców. Jednocześnie w tym miejscu zostaje przypomniana kwestia przebaczenia, które powinno poprzedzać nasze upominanie, bo w ten sposób otwieramy się na miłość i pozwalamy, aby miłość kierowała naszym postępowaniem. A to jest jedyny bezpieczny sposób działania, o czym zapewnia w innym swoim tekście święty Augustyn, pisząc: miłuj i czyń, co chcesz. Gdy milczysz, milcz z miłością. Gdy mówisz, mów z miłością. Gdy upominasz, czyń to z miłością. Gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością. Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro. Dla biskupa Hipony miłość jest czynnikiem powodującym, że działanie ludzkie zgodne jest z Bożym planem. W ten sposób człowiek osiąga łączność z Wszechmogącym. W takiej postawie następuje w pełni realizacja przekazania miłości Boga i bliźniego, co ostatecznie sprawia również, że osoba taka postępująca jest w pełni szczęśliwa. Kierowanie się w życiu miłością sprawia, że człowiek nie tylko sam wzrasta w doskonałości, ale jeszcze przemienia świat wokół siebie. Dlatego jeżeli ktoś chce pomóc zmienić się innym, musi dbać, aby jego życie było przepełnione miłością. To jest droga, do której zachęcał w swoim nauczaniu błogosławiony Jan Paweł II, mówiąc o tworzeniu cywilizacji miłości w słowach: miłość staje się miłosierdziem, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. Miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby jej drugim imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji. W czasach Starego Testamentu Ezechiel został przez Boga ustanowiony strażnikiem swojego ludu. Dzisiaj każdy z nas jest potrzebny, aby rozszerzało się Boże Królestwo na ziemi przez dzielenie się z innymi miłością.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej, był naszym gościem i przeprowadzał nas przez liturgię słowa, którą będziemy mieli okazję wysłuchać w najbliższą niedzielę podczas Eucharystii. Bardzo dziękuję.
Szanowny Boże, Bóg zapłać.